Drugi temat, jaki chciałbym Wam, braterstwo, zaproponować do naszych wspólnych rozważań, zatytułowałem Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem. Nie jest to ten sam prorok, który też gniewał się na Boga, i ten sam prorok, o którym możemy powiedzieć, że obraził się na Pana Boga. Jak się zapewne domyślacie, ten wykład będzie poświęcony prorokowi Jonaszowi. Chociaż większość chrześcijan kojarzy księgę Jonasza z zabawnym prorokiem, którego połknęła wielka ryba, to w rzeczywistości księga Jonasza jest naprawdę wyjątkowa. Jej wyjątkowość nie polega na tym, że ona opisuje na przykład proroctwa dotyczące końca świata, tak jak teraz, i są one często pod naszą rozwagą. Nie też opisuje jakieś w ogóle tajemnicze proroctwo, które trudno rozwikłać. Ale księga Jonasza jest sama krótka sama w sobie, ponieważ zawiera tylko cztery rozdziały i ogólnie rzecz biorąc mówi nam o tym, że Bóg posyła proroka Jonasza do Niniwy, do mieszkańców miasta Niniwy, ponieważ grzechy tego miasta są już tak duże, że dotarły do tronu Bożego. Więc skoro ta księga tylko o tym nam mówi i jest tak krótka, to na czym polega zatem jej wyjątkowość? Więc w tej księdze Jonasza zastanawiające jest to, że można odnieść wrażenie, że to nie Niniwa jest głównym bohaterem tej historii, ani nie to przesłanie, które Jonasz kieruje do mieszkańców miasta Niniwy. Wyjątkowość tej księgi polega na tym, że głównym bohaterem księgi Jonasza jest sam Jonasz. Księga Jonasza koncentruje się przede wszystkim na samym proroku Jonaszu. Co więcej, jest to jedyny prorok, tak mi się przynajmniej wydaje, myślę, że się nie mylę, jedyny prorok, który w Biblii podejmuje polemikę z Bogiem, który wręcz gniewa się na Boga i, tak jak już mówiliśmy, obraża się na Boga. Jeśli byśmy zajrzeli do różnych innych grup religijnych, to o dziwo, ku mojemu też zaskoczeniu, wiele z tych osób, chrześcijan, traktuje Księgę Jonasza jak po prostu jako bajkę, jako formę przypowieści, jako jakąś hiperbolę, ale na pewno nie rzeczywistą historię. Czyli nie mogło się zdarzyć coś takiego, jak się zdarzyło w historii Jonasza, według nich, że człowieka połyka wielka ryba i ten człowiek w tej brzuchu tej wielkiej ryby przebywa 3 dni i przeżywa. Takie rzeczy są niemożliwe. W związku z tym ewidentnie wskazują na to, że Księga Jonasza opowiada historię w sposób symboliczny, czy w sposób, jest to forma przypowieści. To, że Księga Jonasza jest rzeczywistą historią, która rzeczywiście miała miejsce, mogą świadczyć nam o tym dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest świadectwo naszego Pana. Nasz Pan, który za chwilę do tego tematu, chwilę o ten temat zahaczymy, nasz Pan, który mówi, że będzie, że da narodowi izraelskiemu znak Jonasza, że tak jak Jonasz mieszkał w brzuchu wielkiej ryby 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie mieszkał w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. A poza tym, drugim argumentem przeciwnym temu, o którym wspomniałem wcześniej, jest to, że nie można Boga ograniczać naszymi ziemskimi prawami fizyki, które de facto sam stworzył. Więc na Boga na przykład nie działa coś takiego jak grawitacja. Bóg z pewnością potrafi się poruszać szybciej niż prędkość światła, jeśli w ogóle mówimy o jakimś poruszaniu się. Wiele rzeczy, które my jako ludzie nie jesteśmy w stanie uczynić i są dla nas niemożliwe, nie są takie dla Boga. W związku z tym twierdzenie, że historia jest baśnią, ponieważ człowiek nie jest w stanie przeżyć w brzuchu wielkiej ryby, wynika najprawdopodobniej z tego, że ktoś ma albo małą wiedzę, albo małą wiarę w Boga i małą wiedzę też biblijną, ponieważ, jak dobrze wiemy, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To może dla nas byłoby niemożliwe, żeby uczynić to czy tamto, ale dla Boga ta sytuacja, o której mówi Księga Jonasza, nie była najmniejszym problemem. Księga Jonasza zawiera oczywiście historię Jonasza, ale ta historia to dla nas bardzo cenne lekcje, które chciałbym, żebyśmy sobie rozważyli, ale również dwa typy, które się tutaj kryją, które też chciałbym, żebyśmy o nich dwa słowa sobie powiedzieli. Na początek, żeby nie czytać tej księgi Jonasza, żeby nam się tutaj za dużo czasu to nie pochłonęło, to ja może spróbuję ją tak w krótkości streścić. Więc te cztery rozdziały księgi Jonasza opowiadają nam jego historię. Jonasz jest prorokiem w Izraelu za czasów króla izraelskiego Jeroboama II, czyli żyje tak, żeby go umiejscowić gdzieś w czasie około 840 roku przed Chrystusem. Jest to prorok następny po proroku Elizeuszu. I pewnego dnia Bóg kieruje do proroka Jonasza te słowa znamienne: idź, stań, idź do Niniwy, do tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Niniwa, jak wiemy, to też było starożytne miasto, bardzo stare miasto, wybudowane przez Nemroda, podobnie jak Nemrod jest również budowniczym innego słynnego wielkiego miasta, Babilon. W czasach Izraela Niniwa była stolicą Imperium Asyryjskiego i jest jakby częścią Asyrii, które było usytuowane nad rzeką Tygrys. Obecnie Niniwa to mniej więcej północna część Iraku. Naród asyryjski, co ważne, żyje w tym czasie w niezgodzie, w nieprzyjaźni z Izraelem i jest to jeden z tych wrogów, z którym Izrael toczy nieustanne wojny. Jonasz jest wysłany przez Boga do Niniwy, której mieszkańcom ma głosić właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy, ale jak widzimy, Jonasz ma inny pomysł i wsiada na statek, który płynie w zupełnie przeciwnym kierunku. Na pełnym morzu jednak pojawia się sztorm, który zaczyna być niebezpieczny. Marynarze, którzy sterują tym statkiem, są przerażeni. W związku z tym próbują ustalić, co za przyczyna nieszczęścia jest tego, że ich statek jest bliski zatonięcia. Jonasz w tym czasie śpi spokojnie sobie pod pokładem tego statku i z tego snu budzi go kapitan statku, mówiąc: dlaczego ty tu śpisz, skoro my wszyscy giniemy, jak możesz coś takiego robić? W związku z tym Jonasz wychodzi na pokład, marynarze rzucają losy i los pada na Jonasza, wskazując na niego jako przyczynę nieszczęścia, jakie ich spotkało. Jonasz mówi, że on rzeczywiście wtedy przyznaje się, że jest Hebrajczykiem, że Bóg go posłał do Niniwy, ale on nie ma zamiaru tam iść. W związku z tym tak jakby przeciwdziała Bogu, czym wprowadza w przerażenie tych marynarzy. Mówi, że jedynym rozwiązaniem to jest, żeby go wrzucili do tego morza. Natomiast oni próbują mimo wszystko ratować ten statek, ale w końcu widząc, że ich wysiłki niczego nie dają, morze się nie uspokaja, nie udaje im się też dotrzeć do brzegu, wyrzucają Jonasza do morza. Jednak Bóg nie pozwala zginąć Jonaszowi, połyka go wielka ryba, w której prorok przebywa w jej brzuchu 3 doby. Przez cały czas tej przebywania Jonasz modli się do Boga piękną modlitwą. Ta modlitwa jest naprawdę godna uwagi. Nie będziemy o niej wspominać, ale naprawdę warto ją sobie zwrócić na nią uwagę. I po 3 dniach ryba wypluwa Jonasza na ląd. Bóg powtarza wtedy mu to polecenie, żeby poszedł do Niniwy i powiedział im to, co ma im powiedzieć. I Jonasz oczywiście idzie do tej Niniwy, głosi im, że za 40 dni Niniwa zostanie zniszczona. Mieszkańcy tego wielkiego miasta dają posłuch temu, co Jonasz do nich mówi, i okazują skruchę, w związku z tym Bóg miłosiernie oszczędza to miasto. Jednak prorok Jonasz nie może się z tym do końca pogodzić i stwierdza, że od samego początku wiedział, że tak się stanie, dlatego też miał inne zdanie na początku niż Bóg i dlatego obrał zupełnie inny kierunek. Jednak mimo wszystko siada na skraju miasta i obserwuje, co się wydarzy. W tym czasie wyrasta ten krzew rycynusowy albo rycynowy, różne przekłady go oddają. W każdym bądź razie jest to krzew, który daje cień Jonaszowi przed upalnym słońcem, jakie wtedy go miałoby dotknąć, ale w międzyczasie następny Bóg posyła małego robaczka, który ten krzew podcina, który go przegryza, krzew usycha i Jonasz jest bardzo z tego powodu zagniewany. Właśnie to jest ten moment. Gniewa się na Boga i obraża się na Boga. W związku z tym mu mówi Bóg: tobie żal tego krzewu, a ja nie miałbym się ulitować nad mieszkańcami tego wielkiego miasta, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto im mnóstwo zwierząt. I tymi słowami i właśnie tym wersetem kończy się Księga Jonasza. Zanim przejdziemy sobie do tych lekcji duchowych, które możemy wyciągnąć z tej księgi, których jest naprawdę na tyle dużo, że jak zacząłem przygotować się do tego wykładu, widziałem zaledwie kilka, a teraz widzę, że jest bardzo dużo, ale tylko kilka rozważymy z uwagi na oczywiście brak czasu, to zanim przejdziemy do tych lekcji, to zwróćmy uwagę na te dwa typy, o których wspomniałem, że tutaj się kryją. Te dwa typy oczywiście też omówimy w krótkości, ale nie chciałbym ich szczegółowo omawiać, bo nie one są naszym tematem. Nie chciałbym też ich pominąć, ale jeśli by ktoś był zainteresowany, można temat oczywiście zgłębić. Więc nasz Pan w czasie swojego życia pokazał jasno, że Jonasz jest typem na niego, w pewnym wąskim oczywiście zakresie. Czyli nie cała historia Jonasza pokazuje nam życie naszego Pana, w jakimś jego też części, tylko pewna część życia Jonasza pokazuje nam pewną część życia z naszego Pana. I mamy o tym zapisane w dwóch Ewangeliach, Mateusza i Łukasza. My sobie weźmiemy fragment z Ewangelii Mateusza, to jest 12 rozdział od 38 do 41. Mateusz 12, od 38 do 41. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba, tu jest to słowo użyte, 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi, czy w sercu ziemi, inne przekłady mówią, 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. O co dokładnie chodzi w tym porównaniu naszego Pana z Jonaszem, że on nawiązuje do tej historii? Więc nie ulega wątpliwości, że te 3 dni i 3 noce już nam się z czymś kojarzą. To oczywiście ostatnie końcowe dni naszego Pana, właściwie można powiedzieć jego przebywanie w grobie plus pewne okoliczności, które doprowadzają do jego śmierci. I widzimy, że w miarę jak rozszerza się służba naszego Pana, to następuje też ogromne poruszenie wśród narodu izraelskiego. To właśnie poruszenie wśród tego narodu przedstawia nam to poruszenie morza, burza na morzu, po którym statkiem płynie Jonasz. I to właśnie to wzburzone morze doprowadza do niepokoju marynarzy pogańskich, czyli przedstawicieli rzymskiej władzy, którzy wołają do swoich bogów o ratunek, ponieważ istniało rzeczywiście realne niebezpieczeństwo, że ten okręt zatonie. A więc wodzowie rzymscy i ich pomocnicy naprawdę zaczęli się bać. Jednak tak jak Jonasz w czasie burzy śpi spokojnie pod pokładem tego statku, tak nasz Pan specjalnie nie interesuje się problemami lokalnej władzy rzymskiej i zachowuje zupełny spokój, swój odpoczynek w Bogu. Pomimo tego, że wodzowie rzymscy reprezentowani na przykład przez Piłata próbują jakoś ten statek uratować, dopłynąć nim do brzegu, i podejmują różnego rodzaju mozolne wysiłki, żeby uspokoić sytuację, jaka wtedy miała miejsce, to jednak widzimy, że presja ze strony Żydów jest tak silna, że nie udaje im się tego zrobić. W związku z tym wyrzucają Jonasza, czyli w tym wypadku naszego Pana, oddają Jezusa pod wolę Żydów, którzy dążą do jego śmierci i ostatecznie do niej doprowadzają. Kiedy więc nasz Pan mówi, że tak jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby, tak on będzie w sercu ziemi, użyję tego słowa serce, to ma na myśli, że zostanie poddany złej woli tego narodu żydowskiego, a głównie wodzów tego narodu żydowskiego, bo wodzowie narodu żydowskiego są właśnie tym sercem ziemi, czyli społeczności żydowskiej, jaka wtedy tam jest. To serce ziemi, czyli wodzowie tej ziemi, tego społeczeństwa, realizują tak naprawdę swoje pragnienia swoich serc, to co ich najbardziej boli, czyli doprowadzają ostatecznie do śmierci naszego Pana. Nasz Pan jest pod wpływem nich od pewnego czasu i potem w wyniku tego ich wpływu znajduje się w grobie. W sumie całe te okoliczności od momentu, kiedy się dostaje pod wpływ Żydów, aż do momentu swojego zmartwychwstania, nasz Pan pozostaje w sercu ziemi, dokładnie tak jak Jonasz pozostawał w brzuchu wielkiej ryby. Czyli jest to część 3 dni i 3 nocy. Wniosek, jaki z tego możemy wyciągnąć, że tutaj jakby pokazane mamy w tym obrazie, że nasz Pan w sercu ziemi jest trochę dłużej niż w grobie. O kilkanaście godzin dłużej przebywa w sercu ziemi niż w samym grobie, w którym został złożony. To jest pierwszy typ, sygnalizuje go tylko, żeby w ogóle pokazać, że coś takiego tutaj i ta historia prezentuje. Natomiast drugi typ, jaki możemy zauważyć, jest pokazany w postawie Jonasza względem Niniwy. Jonasz gniewa się na Boga za miłosierdzie, jakie Bóg okazuje mieszkańcom tego miasta, ponieważ w jego mniemaniu powinni zostać ukarani, i zostać zniszczeni, i nie zasługują na miłosierdzie, które okazał im Bóg. Jonasz w tym wypadku kogo może przedstawiać? Mamy myśl taką, i w pełni ona jest logiczna, że przedstawia wodzów nominalnego chrześcijaństwa, którzy głoszą i uważają, że ludzie, którzy w obecnym czasie nie przyjmą, tak jak my teraz na przykład żyjemy, nie przyjmą Jezusa za swojego Zbawiciela, zostaną zniszczeni. Ja myślę, że to nie tylko wodzowie, ale również wyznawcy tych różnych grup religijnych tak właśnie uważają. Nie wiem, drodzy braterstwo, jak dla was, ale dla mnie informacja o zniszczeniu raczej nie jest radosną nowiną. Nie brzmi to jak Ewangelia, dobra nowina. I tacy wyznawcy są na przykład bardzo niezadowoleni wtedy, kiedy słyszą naukę o restytucji. I będą bardzo niezadowoleni z pewnością, kiedy pojawi się restytucja i oni się tam też pojawią i kto się jeszcze pojawi? Antytyp mieszkańców Niniwy, czyli ci wszyscy niewierzący ludzie, których okazuje się, że Bóg okaże się, że Bóg nie zniszczył, ale okazał im miłosierdzie. Taką naukę możemy zauważyć w kościele rzymskokatolickim, ale też również w różnych kościołach protestanckich. I odpowiednik, jest to nauka o piekle oczywiście i wiecznych mękach, i o dziwo, odpowiednik tej nauki można znaleźć również w organizacji Świadków Jehowy. W tym wypadku jest to nauka o Armagedonie. Dlaczego o dziwo? Dlatego, że jak wiemy, ta organizacja, członkowie tej organizacji wywodzą się z ruchu brata Russella, gdzie brat Russell, jak wspominaliśmy w pierwszej naszej lekcji, bardzo ładnie przedstawił naukę o restytucji, czyli o szansie właśnie dla, powiedzmy, mieszkańców Niniwy. W praktyce zobaczmy, na czym to polega. Że przedstawiciele tych różnych grup religijnych, oni w jaki sposób utożsamiają, czy w jaki sposób polega to na, w jaki sposób realizują to nawrócenie niewierzących Żydów jako przyjście do Jezusa, to ich nawrócenie. W taki sposób, że polega to na tym, że uważają, że nawrócenie do Jezusa polega na przyjściu do ich organizacji. Czyli ktoś, kto nie przyjdzie do ich organizacji, tak naprawdę nie jest nawrócony. W przypadku innych, w przypadku naszych braci z organizacji Świadków Jehowy, taki ktoś będzie zginie w Armagedonie na wieki, nie ma dla niego nadziei. Natomiast w przypadku pozostałych innych grup religijnych, taki ktoś nie zginie, ale będzie żył, tylko że w piekle, w miejscu piekła, czyli wiecznych mąk. I wiecie, braterstwo, co może najbardziej wprowadzić w zdumienie, jeśli chodzi o taką postawę Jonasza i tego, kogo on reprezentuje? Zdumienie może wprowadzać to, że Jonasz tak naprawdę bardzo oczekuje na to zniszczenie. Czyli bardzo mu zależy na tym, żeby Bóg zniszczył mieszkańców Niniwy. I trzeba powiedzieć, że jest to też bardzo silna motywacja tych wodzów nominalnego chrześcijaństwa i członków tych grup religijnych. Mam na myśli oczywiście też tych, którzy podzielają tę naukę w sercu, że oni tak naprawdę to, co ich trzyma w tej organizacji, to nie tyle zbawienie, które osiągną, tylko zniszczenie tych wszystkich, którzy do nich nie należą. A gdyby im powiedzieć, że Bóg nie zniszczy tych wszystkich narodów, tych wszystkich ludzi niewierzących, to co się dzieje? Bardzo im się to nie podoba. Zaczyna ich to wręcz irytować, tak jak Jonasza. Co więcej, tracą sens służby Bogu, tracą sens bycia chrześcijanami. I ta nauka o restytucji, Bożym miłosierdziu, tak naprawdę jest dla nich niewygodna. Mógłbym tu podać oczywiście wiele moich przykładów, osobistych przykładów z moich osobistych rozmów, szczególnie z osobami z organizacji Świadków Jehowy, ale chciałbym poruszyć inny temat, inny przykład. To jest autentyczna historia, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 1994 do 2004. I została przedstawiona w filmie Come Sunday. Nie wiem, czy ktoś z braterstwa go oglądał. Jeśli nie, to polecam. W tych latach właśnie przedstawionych działa tam człowiek o nazwisku Carlton Pearson, pastor największego w tamtym czasie kościoła zielonoświątkowego w całych Stanach Zjednoczonych, który dochodzi w swojej liczbie do 6 tysięcy osób. Tak duży zbór. I pewnego dnia pastor Carlton Pearson oświadczył publicznie, że wątpi w istnienie piekła jako miejsca wiecznych mąk, twierdząc, że zgodnie z Biblią Bóg jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących, tak jakby wyróżnia wierzących od tych pozostałych wszystkich. i że krew Jezusa Chrystusa gładzi wszelki grzech. Oczywiście zaczyna się w tym momencie problem. Nie będę oczywiście tego filmu Braterstwu opowiadał, ponieważ ten pastor, który głosi taką naukę, oczywiście wpada w drugą skrajność, czyli z piekła ląduje po przeciwnej stronie uniwersalnego zbawienia. Nieważne kim jesteś, nieważne co robisz, jak wielkie grzechy popełniasz, i tak ostatecznie znajdziesz się w niebie. Ostatecznie wszyscy go opuszczają. Zostaje z małą grupką osób, to są nie kilka osób, 6 tysięcy ludzi, którzy byli w tym zborze. Nie zostaje przy nim praktycznie nikt. Ale w tym wszystkim najbardziej uderzające jest, dlaczego oni go opuszczają i dlaczego oni odchodzą. Odchodzą dlatego, że nie są w stanie przyjąć nauki o tym, że inni też będą zbawieni. Do tej pory byli do czego przyzwyczajeni? Do tego, że wszyscy inni będą męczeni w piekle i zniszczeni tak naprawdę. I kiedy ktoś im mówi teraz, że Bóg okaże miłosierdzie tym innym ludziom, to zamiast cieszyć się z tego, że tak się stanie, że oprócz nich jeszcze ktoś będzie mógł być zbawiony, to oni tracą sens bycia chrześcijanami i odchodzą, opuszczają, idą tam, gdzie ta nauka wciąż jest aktualna. To tyle, jeśli chodzi o te dwa typy. A teraz chciałbym was zachęcić, drodzy braterstwo, żebyśmy się trochę od tych typów oderwali i przyjrzeli się Jonaszowi jako człowiekowi i lekcjom, jakie możemy z tego wyciągnąć dla nas, tej jego historii. Czy Jonasz według was jest postacią pozytywną czy negatywną? Takie pytanie na początek. No więc z pewnością w tej historii, gdzie wskazuje naszego Pana, wydaje się być postacią wręcz bardzo pozytywną. Zachowuje się jak mężowie wiary, kiedy jest wielki sztorm na morzu i on aż spokojnie śpi pod pokładem tego wielkiego statku, dokładnie tak jak nasz Pan śpi w łodzi w czasie burzy na Jeziorze Galilejskim. Albo kiedy mówi marynarzom, żeby go wrzucili do morza. Można odnieść wrażenie z tego opisu, że Jonasz zachowuje totalny spokój, jest człowiekiem wiary. Da się wrzucić i wręcz proponuje takie rozwiązanie, żeby go wrzucić w otchłań tego huraganu. Bardzo pozytywne zachowanie i w tym właśnie obrazie widzimy typ naszego Pana. A co z pozostałą częścią i z pozostałą historią Jonasza? Co możemy o niej powiedzieć? Że jest trochę odwrotnie. Że pozostała część historii Jonasza to przykład tego, jak nie należy postępować. Jonasz ewidentnie okazuje nieposłuszeństwo woli Bożej i można powiedzieć, że jedyną nieposłuszną postacią w księdze Jonasza jest sam Jonasz. Wszyscy reagują na Słowo Boże poprawnie, tak jak powinni reagować. Mieszkańcy Niniwy na Boże Słowo zaczynają pokutować, poddają się, ulegają temu Bożemu Słowu. Nawet marynarze, którzy są tak przerażeni, że są gotowi właściwie wszystko, co Bóg Jonasza jest w stanie zrobić wszystko dla Boga Jonasza, byleby tylko zachować swoje życie i żeby nie doszło do tragedii. Wolę Boga wykonuje również ten mały robaczek, który zostaje posłany po to, żeby podgryźć ten krzak. Więc wszyscy wykonują wolę Bożą, za wyjątkiem Jonasza. Jonasz ma swój punkt widzenia na tę sprawę i jest to ewidentnie inny punkt widzenia niż ma Bóg. Dlaczego Bóg księgę Jonasza poświęca w takim razie Jonaszowi, a nie na przykład Niniwie? Nie pokazuje nam tutaj tego pięknego przykładu pokuty i tego miłosierdzia. On jest tam tylko wzmiankowany. To nie Niniwa gra pierwsze skrzypce tej historii jako właśnie piękny przykład moralny do naśladowania. A tu właśnie mamy tylko wzmiankę o tych mieszkańcach Niniwy. I kiedy nawet Jonasz zwiastuje Niniwie to poselstwo, to i tak on jest pierwszą planową postacią, a nie Niniwa. Dlaczego tak jest? No dlatego, że z pewnością Bóg chce nas czegoś w tym wszystkim nauczyć. Chce nam coś pokazać w tym. Oprócz tych dwóch typów, które tutaj zobaczyliśmy, możemy wyciągnąć również inne bardzo ważne lekcje dla nas samych, czyli pozytywne postawy, które należy naśladować, ale też negatywne, których naśladować nie należy. Powiedzmy sobie coś więcej w takim razie na temat tych lekcji. Więc Jonasz jest prorokiem, który nie zgadza się z Bogiem. Nie podoba mu się to, co Bóg robi. Nie podoba mu się w ogóle to, że Bóg wysyła go do Niniwy. Nie podoba mu się to, że Bóg okazuje Niniwie miłosierdzie. I nie podoba mu się to, że Bóg pozbawia go tego krzewu, który wyrósł i chroni go przed słońcem. Jonasz został posłany do Niniwy, aby tam iść i aby ogłosić Niniwie to, co miał im ogłosić. Ale już od samego początku Jonasz kieruje swoje kroki w zupełnie przeciwną stronę. Tak jak już wspomnieliśmy, jedyną nieposłuszną postacią księgi Jonasza jest sam Jonasz. I to powoduje, że Jonasz spada w problemy. Jonasz nie poszedł do Niniwy nie dlatego, że to zadanie wydawało mu się zbyt trudne, albo że chciał jeszcze odwiedzić rodzinę w Tarsie, czy w Tarsisz, bo ta miejscowość, do której płynął statek, różnie jest oddana w różnych przykładach. I jak odwiedzi tą rodzinę, która akurat leży po drugiej stronie, tam gdzie miał iść, w drugim kierunku, w przeciwnym, to potem do tej Niniwy pójdzie. Jonasz nie z tego powodu nie idzie do Niniwy. Jonasz ma swój własny plan na ten i pomysł na tą sytuację. I ten jego plan i ten jego pomysł powoduje, że Jonasz wpada w problemy. Ponieważ okręt, na który wsiada, o mały włos nie ulega rozbiciu, gdyby nie Boża interwencja. A więc co jest istotne z tej postawy, którą zajmuje Jonasz? No ewidentnie posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest, drodzy braterstwo, kluczowym czynnikiem. Jest jedyną słuszną decyzją w naszym życiu. Tak jak wielokrotnie możemy to czytać w Biblii odnośnie posłuszeństwa i słuchać w różnych wykładach, to wiemy, że nie chodzi o posłuszeństwo, które polega na przykład na studiowaniu Słowa Bożego. To jest oczywiście jeden z elementów. Nie chodzi o to, ile wykładów dziennie ja przesłucham, ile ja przeczytam, z czym ja się zapoznam, tylko chodzi o to, jaki efekt wywoła to moje studiowanie Słowa Bożego. Te wykłady, których słucham, czy ja podporządkowuję moje życie pod te wytyczne, które gdzieś docierają do moich uszu, pod warunki przymierza, jakie zawarłem z Bogiem, pod to wszystko, pod to Boże poselstwo, które Bóg do mnie kieruje. Bo z kolei ta postawa posłuszeństwa to jest postawa posłuszeństwa tej wiedzy, którą ja zdobyłem. Czyli ja teraz wiem, co ja mam robić. Ja teraz wiem, w którym kierunku ja powinienem iść i moim zadaniem jest właśnie zrealizować to, iść w tym kierunku. Bo kiedy będę Bogu posłuszny, kiedy będę realizował to, czego Bóg ode mnie oczekuje, z czym mnie posyła i gdzieś, wtedy ja do tego celu dojdę. A z kolei odwrotna postawa powoduje to, co spowodowało u Jonasza. Pójście w przeciwnym kierunku. I na przykładzie Jonasza można bardzo łatwo zauważyć, że nasza droga i droga Boża to po prostu dwie różne drogi. To nie jest ta sama droga. Jak powiedział prorok Izajasz, 55 rozdział, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Czyli nasze myśli będą się różnić od myśli Bożych. A nasze drogi, czyli nasze sposoby działania, nasze pomysły na życie, to co jak my widzimy pewne sytuacje, ludzkie, po ludzku oczywiście, rozwiązywania na przykład pewnych spraw, będą inne niż Boże sposoby na rozwiązanie różnych sytuacji, jakie w naszym życiu się pojawiają. Więc do wyboru mamy przynajmniej dwie drogi, co najmniej dwie drogi, jak nie więcej, ale tylko jedna droga jest właściwa. Jaka to jest droga? Droga posłuszeństwa Bogu. Więc mogę wybrać albo Bożą drogę, albo złą drogę. Wybierzemy Bożą drogę albo drogę, która prowadzi w przeciwnym kierunku, która prowadzi nas do porażki. Jeśli chrześcijanin nie wybiera Bożej drogi, każdy inny wybór jest zły. A zły wybór, jak pokazuje nam historia Jonasza, będzie powodować zamieszanie w naszym duchowym życiu. I nie tylko zamieszanie może w naszym duchowym życiu. Złe wybory mają konsekwencje. Mogą wpływać na nasze duchowe życie, mogą wpływać na nasze życie również zewnętrzne. Postępowanie wbrew woli Bożej często powoduje, że prowadzi nas ta droga na wzburzone morze. I wbrew pozorom to jest dobra wiadomość, jeśli zły wybór spowoduje, że morze, na które wpływamy, zaczyna się burzyć. Dlaczego jest to dobra wiadomość? Bo to znaczy, że Bóg jeszcze chce nas z tej drogi zawrócić. Jest zainteresowany tym, żeby nas zatrzymać w kierunku, do którego, z tego kierunku zawrócić nas, do którego zmierzamy. Nasi pierwsi rodzice w wyniku nieposłuszeństwa stracili życie dla siebie i dla nas. Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu jednego nieposłuszeństwa. Saul utracił koronę, a naród izraelski został ostatecznie odrzucony. I co mówi prorok Samuel na przykład do Saula, do króla? Saula, który był królem, jakby to powiedzieć, nieposłusznym. W 1 Samuelowej 15:22 Samuel odrzekł: czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Więc co mu Samuel mówi? Samuel mówi, że te ofiary nie są dla Boga tak ważne jak posłuszeństwo głosowi Bożemu. Można powiedzieć pójdźmy krok dalej. Tak naprawdę nie są dla Boga te ofiary, które składał tutaj Saul, w ogóle nie mają znaczenia. Wystarczy, że będziesz posłuszny. Jeśli będziesz posłuszny, nie musisz składać żadnych ofiar. Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o posłuszeństwo. Twoje posłuszeństwo załatwi temat. To jest przykład też naszego Pana, który jest totalnie posłuszny swojemu Ojcu, który wręcz jakby emanuje tym posłuszeństwem, udowadnia to posłuszeństwo. Czytamy, że z tego, co cierpiał, udowodnił swoje posłuszeństwo, ponieważ okazał się posłuszny nie tylko w dobrych warunkach, przyjemnych, wtedy, kiedy wszystko się układa, ale szczególnie w warunkach bardzo, bardzo niekorzystnych, kiedy za swoje posłuszeństwo Bogu też musiał ponieść wielką cenę, a tą ceną było, jak wiemy, życie. Posłuszeństwo Abrahama na przykład sprawiło to, że Bóg zawarł z nim właśnie przymierze, z którego my jesteśmy teraz spadkobiercami. Posłuszeństwo Noego uratowało życie jemu i jego rodzinie. Tak więc posłuszeństwo Bożemu Słowu zawsze sprowadzi błogosławieństwo, a nieposłuszeństwo zawsze przyniesie straty. Tak ta zasada duchowa działa. Ostatnio w zborze badamy artykuł o takim duchowym wzroście i postępie. Chciałbym, braterstwo, przeczytać też jeden fragment z tego artykułu, to jest reprint 4060, który tak zwrócił moją uwagę. I brzmi on tak. Jak to pewien brat metodysta raz powiedział, największą walką jest uzyskać zgodę mej własnej woli. Czyli podporządkować się pod to, żebym ja był posłuszny Bogu. Jednakowo chrześcijanin nie powinien znajdować się w takim stanie. To powinno być naszą pierwszą walką, aby uzyskać zgodę i zupełne współdziałanie naszej woli z Boskim Słowem. A potem idźmy ze zwycięstwa do zwycięstwa, walcząc przeciwko światu, ciału i onemu przeciwnikowi. Gdy raz nasze serce zupełnie poddało się Jego prawom, zwycięstwo to powinno być tak zupełne, kompletnie i tak daleko sięgające, że nigdy nie powinna zachodzić potrzeba walki w tym względzie. To jest dla mnie bardzo mocny akapit, który pokazuje, że oczywiście prowadzimy jakąś walkę wewnętrzną w naszych sercach. Ale zgodnie z tym cytatem, z którym trudno się nie zgodzić, jedna walka powinna się odbyć tylko raz i nigdy więcej nie powinna być powtórzona. Między czym a czym nie powinno być stałej walki w naszym sercu? Między tym, czy ja chcę być posłuszny Bogu, czy nie? Czy nasza wola, bo to nasza wola o tym decyduje, czyli czy chcę, czy nie chcę. To, czy mi wychodzi lepiej lub gorzej, to jest zupełnie inna sprawa. Ale podstawą jest fakt, że podjęliśmy decyzję, ja i mój dom będziemy służyć Panu. I raz podjęliśmy taką decyzję i nie musimy codziennie zastanawiać się, czy ja tego dnia, dzisiaj też chcę być posłuszny Bogu, czy może nie. To, czy muszę toczyć walkę z innymi moimi wadami, to jest oczywiste. Ale idę do przodu w wyniku raz podjętej decyzji. No to idźmy głębiej, drodzy braterstwo. Dlaczego Jonasz ma w ogóle problem z okazaniem Bogu posłuszeństwa? Skąd to się bierze? Skąd to się bierze, że on zna Boży głos, wie, gdzie ma iść, wie, co ma robić, a jednak idzie w inną stronę? To jest dobre pytanie, ponieważ pokazuje problem. Gdzie tkwi problem osób, które... Trudno jest okazać posłuszeństwo. Jonasz ma problem z posłuszeństwem woli Bożej, ponieważ nie służy Bogu z serca. Nie jest w sercu przekonany do tego, co mówi Bóg. Dlatego służy Bogu niechętnie. W głębi serca nie zgadza się z Bogiem i z tym, co Bóg zamierza zrobić. Ponieważ Jonasz w głębi serca wie i domyśla się, że Bóg tak naprawdę Niniwę ocali. Jeśli oni zaczną pokutować, to Bóg się nad nimi zmiłuje. Jonasz inaczej to sobie wyobraża. Jonasz nie chce, żeby do tego doszło. Ma inny pomysł i nie tak sobie wyobraża pełnienie woli Bożej. To, co widzi i czego Bóg od niego oczekuje, nie pokrywa się z pragnieniami jego serca. Według niego nie tak to wszystko powinno wyglądać. Dlatego nawet zobaczymy, że po doświadczeniu ze sztormem i tą wielką rybą, kiedy jest to dla Jonasza też trudne przeżycie, jak najbardziej, i kiedy ta ryba go wypluwa na brzeg i Bóg powtarza do niego to samo polecenie, to Jonasz idzie w końcu do tej Niniwy, tak? Ale co widzimy? Że robi to dalej niechętnie. Działa na minimum, robi minimalny wysiłek i najchętniej by z tego zrezygnował. Nie ma w nim zapału, nie ma w nim pasji, ponieważ nie ma serca do tego zadania. I ta zasada, drodzy braterstwo, również dotyczy nas. To serce decyduje o całym naszym postępowaniu. Słowa naszego Pana, słowa Boga właściwie, który mówi: Synu, daj mi serce swoje, to jest właśnie ta kluczowa recepta. To jest ten brakujący element, który oddziela Boga od Jonasza, że on nie działa zgodnie z jego wolą, ponieważ jego serce nie jest przy Bogu. Dlatego ważne pytanie jest, gdzie jest nasze serce? Czyż nie? Ja, drodzy bratystwo, nie wiem wielu rzeczy o was i nie potrafię czytać waszych serc, a wy nie potraficie mojego. Tak to działa. Ale dobrze wiem, gdzie jest serce każdego z was teraz. Tam, gdzie jest wasz skarb. Czyli w tym miejscu jest nasze serce, gdzie w miejscu, w którym które najbardziej kochamy. Jeśli serce chrześcijanina jest związane z Bożymi sprawami i z Bogiem, to można powiedzieć, że to posłuszeństwo będzie jakby naturalną konsekwencją. To będzie oczywisty efekt, że zaczniemy działać zgodnie z wolą Bożą, naturalna konsekwencja, nasza wewnętrzna motywacja, ponieważ serce jest w tych miejscach. Dlatego Jan pisze, apostoł Jan, 1 Jana 5,3, na czym polega miłość do Boga? Na przestrzeganiu przykazań, prawda? Które, dodaje, nie są trudne. Miłość do Boga polega na tym, że jestem posłuszny Bożym przykazaniom, posłuszeństwo, które nie są trudne. A dla kogo nie są trudne? Dla tych, którzy miłują Boga. To te przykazania nie są dla nich trudne, bo służą Bogu z serca. Dlatego patrząc na Jonasza, widzimy w nim człowieka, który zajmuje trochę przeciwną postawę, czyż nie? Czyli polecenie Boże, które Bóg mu daje, jest dla niego trudne do wykonania. I dlatego właśnie z tego powodu jest trochę Bogiem rozczarowany. Jest rozczarowany tego, czego Bóg od niego oczekuje. Tym Bożym działaniem w jego życiu. Nie tak sobie wyobrażał to wszystko. Nie tak sobie wyobrażał poświęcenie. Trochę nie spełnia to jego oczekiwań, bo jego serce jest w innym miejscu. A co jeszcze widzimy w tej historii? Że Bóg zna serce Jonasza i dobrze wie, co w tym sercu jest. I wie, że Jonasz ma problem. Więc pytanie się pojawia, to dlaczego go wybrał? Gdybyście mieli zlecić komuś jakieś zadanie trudne do wykonania i byście wiedzieli, że to jest bardzo ważna rzecz, na której wam bardzo zależy, to powierzycie tą sprawę komuś, co do którego macie pewność, że zrobi to dobrze i będzie spokój, temat będzie zamknięty i wszystko dobrze się ułoży, czy powierzycie to załatwienie tej sprawy komuś, kto zrobi z tego problem, położy tą sprawę, jeszcze bardziej zrobi z tego większy problem niż był może, zamiast go załatwić i dobrze wiecie, że tak będzie, że on do tego doprowadzi. No chyba każdy z nas jest rozsądnie myślącym człowiekiem, że powierzymy sprawę osobie odpowiedzialnej, a nie takiej, która nam jeszcze pogorszy sytuację. To dlaczego Bóg wybrał Jonasza do tego zadania? To nie mógł wybrać innego proroka, który pójdzie i zrobi to, co Bóg mu każe? Albo nawet jeśli chciał dać Jonaszowi szansę, żeby się okazało, żeby się objawiło, że Jonasz tak naprawdę nie radzi sobie z realizacją Bożych poleceń i wtedy, kiedy Bóg mu wydaje polecenie, a Jonasz idzie do portu, wsiada do okrętu i płynie w inną stronę, czy wtedy nie mógł Bóg mu powiedzieć, no to w porządku, skoro jest taka twoja postawa, taka jest twoja decyzja, to idź sobie swoją drogą, a ja znajdę sobie innego proroka, który wykona to zadanie. Ale widzimy, że tak się nie dzieje. Bóg nie tylko wybiera Jonasza do tej misji, chociaż dobrze go zna, ale w momencie, kiedy Jonasz zaczyna działać po swojemu, Bóg wcale z niego nie rezygnuje, tylko ciągnie temat z Jonaszem do samego końca. Dlaczego tak się dzieje? Bóg chciał wybrać Jonasza, bo wie, że Jonasz ma wiele do zrobienia nie tylko względem Niniwy, ale względem również samego siebie. On wybrał Jonasza, ponieważ jest zainteresowany jego rozwojem. Chce go naprawić i chce go zmienić. Jonasz jest, drodzy bratestwo, nie tylko prorokiem, ale dzieckiem Bożym. I jest też zwykłym człowiekiem, takim jak my w tym czasie. A więc wymaga pracy nad charakterem. Kiedy patrzymy na Stary Testament, to co tam widzimy? Widzimy tam tych wspaniałych bohaterów wiary, święci Starego Testamentu. Każdy z nas z pewnością patrzy na nich z podziwem. Widzimy też, że ich charaktery już były bardzo rozwinięte w tym czasie, kiedy żyli. Ale jak to się stało, że ich charaktery były rozwinięte? Każdy z nich musiał przejść podobną drogę rozwoju, jaką przechodzimy my. I jaką przechodzi każde dziecko Boże. Oni się tacy nie urodzili. Oni z pewnością mieli jakieś predyspozycje do tego, żeby osiągnąć wysoki poziom rozwoju charakteru, ale i tak musieli przejść pewien proces, żeby osiągnąć ten wysoki poziom rozwoju charakteru. A my czasami, oczywiście, że widzimy pewne ich słabości, tych bohaterów wiary Starego Testamentu, ale czasami widzimy ich trochę jako takich gotowych, Takich, że oni się pojawiają w tej historii i oni już mają rozwinięte charaktery na wysokim stopniu. Ale musimy pamiętać, że nie znamy całego życia każdego z nich. Znamy tylko wycinek ich życia i widzimy pewien element, a nie widzimy całości życia, którym na przykład przychodzą różnego rodzaju doświadczenia. A tutaj widzimy Jonasza właśnie w tym jakby pierwszym etapie, zanim on osiąga pełnię dojrzałości charakteru. Więc też nie widzimy całego jego życia, tylko wybrany fragment. Dlatego nie oceniamy Jonasza całościowo. A że to był prorok, który był nieposłuszny Bogu, z pewnością w tym historii tak. Ale co było dalej, jak Bóg go dalej rozwijał? Zakładam, że Jonas jest jednym z tych właśnie, którzy są bohaterami wiary i kiedyś się z nim spotkamy jako ze zwycięzcą tej klasie. Ale zobaczmy, dziękuję. Zobaczmy, co robi Bóg w stosunku do Jonasza. Chociaż Jonasz nie chce iść do Niniwy, a wręcz przeciwnie, idzie w drugą stronę, to Bóg używa różnych sytuacji, my to nazywamy doświadczeń, po to, żeby Jonasza zatrzymać, żeby jednak doprowadzić do tego miejsca Jonasza, do którego chciał go doprowadzić i w którym uświadamia mu, na czym polega jego problem. Najwyraźniej Jonasz nie widzi swojego problemu i nie widzi siebie. Widzi siebie w innym świetle niż Bóg, z pewnością. Uważa, że problem leży tak naprawdę po stronie Boga. Stąd ta jego postawa zagniewania i niezgadzania się z Bogiem, który Bóg, zamiast zniszczyć ten podły naród, tych niegodziwych ludzi, okazuje im miłosierdzie. Od samego początku Jonasz obawia się tego, że Bóg zmiłuje się nad tym narodem, którego on najwyraźniej nienawidzi. Więc dlatego ucieka przed Bogiem w inną stronę niż w tą stronę, którą Bóg mu kazał iść. Więc co robi Bóg? Przez te wszystkie okoliczności aranżuje sytuacje, które powodują, że nie tylko osiąga Bóg cel w takiej sytuacji, że Niniwa, mieszkańcy Niniwy słyszą Boże poselstwo, ale przy okazji pokazuje Jonaszowi, jaki Jonasz jest naprawdę. Nie jaki jest we własnych oczach, co on o sobie myśli, tylko pokazuje mu, jaki jest w oczach Bożych. I co ważne dla nas, myślę również, pomaga mu uświadomić sobie jego własną postawę i pomaga mu ją zmienić. Myślę, że taki cel właśnie Bóg ma również dla nas. Pracuje nad nami, pomaga nam uświadamiać sobie różne rzeczy, których pomaga nam również się pozbyć. Pokazuje nam różne rzeczy, których musimy się pozbyć i pokazuje nam różne rzeczy, które musimy rozwinąć. Pomaga nam również dokonać pewnej wewnętrznej przemiany w naszym życiu. Czyli zaczynasz od jakiegoś momentu w twoim życiu, tak jak każde dziecko Boże zaczyna i tak jak Jonasz zmagamy się z pewnymi rzeczami, zmagamy się z naszymi wadami, słabościami, tak jak robi to nie tylko Jonasz, ale robi to kto również cały prawdziwy Kościół Boży na przykład. Wszyscy apostołowie, których widzimy oczywiście też jako na początku zwykłych ludzi, którzy też zmagają się z pewnymi złymi rzeczami, które są w ich sercach, po to, żeby z czasem, w wyniku Bożego procesu, pracy nad nimi, osiągnąć ten ostateczny cel, jakim jest wysoki poziom rozwoju charakteru. Więc widzimy, że w historii Jonasza Bóg czuwa cały czas nad jego rozwojem i to on przeprowadza go przez różne sytuacje. W historii Jonasza widzimy, że Bóg aranżuje totalnie wszystko, co się dzieje. Czuwa nad każdym szczegółem tych wszystkich sytuacji. To on decyduje o tym, że wybucha ten sztorm na morzu. To on decyduje, kiedy ma się pojawić ta wielka ryba. To on decyduje, kiedy ten sztorm ma ustać. To on decyduje, kiedy ta wielka ryba ma wyrzucić Jonasza na brzeg. To on decyduje, że w ciągu jednej nocy wyrasta krzew, który daje mu cień, to on decyduje, że ten robaczek ma się pojawić. O wszystkim decyduje, w tych wszystkich sytuacjach decyduje Bóg, o tych wszystkich sytuacjach, na które Jonasz nie ma totalnie żadnego wpływu. A więc i w naszym życiu, bez względu na to, co nas spotyka, wszystko to, co nas spotyka, tak naprawdę zależy od Boga. I co można powiedzieć więcej, pochodzi od Niego. Bo to On w swojej mądrości i swojej wielkiej miłości przeprowadza nas przez konkretne życiowe sytuacje, ponieważ kieruje wszystkimi okolicznościami naszego życia w najdrobniejszych szczegółach, kontroluje je w najdrobniejszych szczegółach. On czasami może zadecydować, że pewnego dnia się znajdziesz na rozszalałym morzu, ale też pewnego dnia może zadecydować, że to rozszalałe morze ucichnie. Więc nasz rozwój duchowy jest, drodzy braterstwo, w rękach Boga, tak samo jak rozwój duchowy był w rękach Boga, jeśli chodzi o Jonasza. Są pewne rzeczy, które my musimy zrobić, to jest nasz osobisty wysiłek, to nasze właśnie posłuszeństwo, nasza współpraca z Bogiem, ale wszelkie inne okoliczności życia nie zależą od nas. Pojawiają się w naszym życiu po to, żeby dać nam pewną lekcję, żeby nam coś pokazać i żeby nas czegoś nauczyć, żeby nas rozwinąć. Zobaczmy, że taką podstawę przedstawia nam również apostoł Jan, Pan Jezus, tak? Pan Jezus, to jest w Ewangelii Jana 15, rozdział, a 4 werset, gdzie mówi tak: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Czyli gałązka sama z siebie, my nie jesteśmy w stanie osiągnąć żadnego pozytywnego efektu, chyba że trwamy w tym winnym krzewie, w tym krzewie winorośli. Stamtąd możemy dopiero ciągnąć owoce dla naszego soki, dla naszego rozwoju, po to, żeby ostatecznie przynieść owoce. Więc cały nasz wysiłek, to nasze staranie powinno polegać, żeby trwać w tym winnym krzewie. Czyli to nasze trwanie polega właśnie na posłuszeństwie Bogu i Jego przykazaniu. Wtedy ta lina, powiedzmy nawet, ta więź z Bogiem doprowadza mnie do tego, że jestem skłonny i podatny na Boży głos i słucham Boga na tyle, na ile coś mogę zrobić w moim życiu, ponieważ cała reszta, okoliczności zewnętrzne nie zależą ode mnie. I dochodzimy do bardzo ważnego momentu w życiu Jonasza. Kiedy spotyka go osobista tragedia? To jest bardzo ważny moment. Odczytajmy ten fragment. To jest Księga Jonasza, 4 rozdział, od 5 do 11. I opuścił Jonasz miasto i zatrzymał się po wschodniej stronie miasta. Tu zbudował sobie szałas i siedział w nim w cieniu, by patrzeć, co się będzie działo w mieście. A Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrósł krzew rycynowy, by użyczyć cienia jego głowie i ulżyć mu w jego cierpieniu. Jonasz niezmiernie ucieszył się z tej rośliny. Nazajutrz jednak, gdy jutrzenka wschodziła, kazał Bóg robakowi podgryźć roślinę rycynową, także uschła. Kiedy zaś słońce wzeszło, zesłał Bóg gorący wiatr wschodni, a słońce paliło głowę Jonasza, także omdlewał. Wtedy życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. A Bóg odezwał się do Jonasza: czy słusznie się gniewasz z powodu krzewu rycynowego? Odpowiedział: słusznie się gniewam, tak bardzo, że wolałbym umrzeć. Wtedy rzekł Jahwe: tobie żal tego krzewu, którego nie pielęgnowałeś ani nie wyhodowałeś, bo w jedną noc urósł i w jedną noc usechł. A ja miałbym się nie użalić nad Niniwą, tym wielkim miastem, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy istnień ludzkich, nie umiejących odróżnić prawicy od lewicy i takie mnóstwo bydła? Bardzo zabawny fragment, prawda? Ale w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. To najbardziej tragiczny fragment tej historii, ponieważ pokazuje Jonasza w prawdziwym świetle. Właściwie można powiedzieć, że obnaża go całkowicie. Jonasz czeka na zniszczenie Niniwy. I nagle, jak w bajce, wyrasta taki wielki krzew, który ma wspaniałe liście, które dają mu cień. I widzimy, że od początku tej historii Jonasz jest smutny, jest zniechęcony, jest zagniewany całą tą sytuacją, tym wszystkim, co Bóg od niego oczekuje, a tu po raz pierwszy raz się ucieszył. Cały czas jest smutny, a tu nic stąd, nic owąd, pojawia się coś, co jest bliskie jego sercu, co daje mu cień i ochłodę. Jonasz nagle jest bardzo zadowolony. Macie jakieś wnioski, drodzy braterstwo, z tej sytuacji, co ona może oznaczać? Chyba tylko jedno spostrzeżenie tutaj się wyłania nam. Jonasz jest skupiony wyłącznie na sobie. Jonasz jest egoistą. Liczy się tylko to, co dzieje się w jego życiu. Ważne jest to, co jest po jego myśli. Jeśli Bóg działa w życiu jego i robi coś, ale coś, co nie jest po jego myśli, Jonasz się zniechęca, Jonasz się wycofuje, Jonasz się gniewa na Boga, bo to nie jest też jego punkt widzenia. Dopiero kiedy pojawia się coś, co jemu sprawia przyjemność, odczuwa pełną satysfakcję i zupełnie nie jest istotne tego, to, co się dzieje w jego otoczeniu. Zupełnie nie myśli o innych. Właściwie spodziewa się, że Bóg będzie bardzo sprawiedliwy dla mieszkańców Niniwy i wymierzy im pełny wymiar kary, bo właśnie na to zasługują. Ale dla siebie chce zupełnie innego traktowania. I okazuje się, że w ciągu jednej nocy to jego wielkie szczęście i wielka radość pryska jak bańka mydlana. To, co Bóg mu dał, nad czym Jonasz w ogóle nie pracował, nagle też mu zabiera. Więc wraca co? Niezadowolenie i ponury nastrój. Dla Jonasza ta sytuacja jest tak trudnym doświadczeniem, że co mówi? No nie. No to już jest po prostu ponad moje siły. Już bez przesady. Jonasz ewidentnie przesadza. To on przesadza. Niewielka trudność, jaka go spotyka, urasta do rangi życiowej tragedii. Choć prawdziwa tragedia dzieje się właśnie tuż obok niego, na jego oczach. Ale Jonasz nie patrzy na tragedię Niniwy w tych kategoriach. Nie patrzy w ten sposób na mieszkańców Niniwy, bo Jonasz nie ma empatii. Wręcz przeciwnie. Cieszy się z tego powodu, że Bóg zniszczy tych biednych ludzi. I martwi go tak naprawdę jego osobista, niewielka strata. Czyli jest ewidentnie skupiony wyłącznie na sobie. Wydawałoby się, drodzy braterstwo, że ten jego egocentryzm sprawia, że Jonasz nie widzi różnicy między wielkim problemem, jaki mają mieszkańcy Niniwy, a tym uschniętym krzewem, który pojawił się i zniknął w jego życiu. Nie widzi różnicy między tym krzewem a dobrem 120 tysięcy ludzi, których można uratować. Ale jest dużo gorzej. To jego doświadczenie wydaje mu się zdecydowanie większe i cięższe niż doświadczenie mieszkańców Niniwy, niż ta dramatyczna sytuacja, w jakiej się znaleźli. Z jakiej się znaleźli ci Niniwczycy, którzy pokutują i wcale nie mają pewności, że Bóg ich ocali. Oni wiedzą, że jedynym ratunkiem, żeby się uratować przed boską karą i boską sprawiedliwością, to jest pokuta. Więc przybierają to formę pokuty, rzeczywiście pokutują, ubierają się w wory, sypią głowy popiołem, ale nie wiedzą, jak Bóg zareaguje. Ale Jonasza, jak widzimy, to za bardzo nie interesuje. Dlaczego Bóg daje mu ten krzew, a potem zabiera? Dlaczego naszemu Jonaszowi Bóg stawia go w takiej sytuacji? Czy tylko po to, żeby wzbudzić w nim takie negatywne uczucia? Nie. Bóg stawia go w takiej sytuacji po to, bo chce mu pokazać, jaki Jonasz jest naprawdę. My możemy, drodzy braterstwo, dużo mówić, co by byśmy zrobili w takiej albo innej sytuacji. Gdybym ja był na miejscu tej osoby albo innej osoby, to ja bym zrobił tak lub inaczej, prawda? Ale skoro już jesteś w tej sytuacji, to widzisz, jak się zachowujesz. Już nie masz do tego wątpliwości, jaki jesteś i jak się zachowasz. Więc lekcja, jaką Bóg daje Jonaszowi przez tą sytuację, jest bardzo cenna, ta lekcja również i dla nas. Bo ta sytuacja z tym krzewem służy tylko jednemu, żeby Jonaszowi dać lekcję. A więc pierwsza lekcja na pewno to jest, że wszystko, co mamy, jest darem Boga. Że nie mamy niczego, czego byśmy nie otrzymali. Jeśli w życiu coś tracimy, ponosimy różnego rodzaju straty. Z pewnością jest to dla nas doświadczenie. Może to być strata zdrowia, strata dobrej opinii, czy też straty jakieś finansowe. Wszystkie nasze doświadczenia możemy podpisać jednym słowem strata. Tego się najbardziej w życiu obawiamy. I dlaczego Bóg nas dozwala na to, żebyśmy ponosili różnego rodzaju straty w naszym życiu? Czyli są to dla nas trudne sytuacje i doświadczenia z tego samego powodu. Chce nas w jakiś sposób rozwinąć. Chce nam dać lekcję, a czasami chce pokazać nam, jacy jesteśmy naprawdę. Żebyśmy się w tej sytuacji zobaczyli jak w lustrze. Dlatego warto jest skupić się na tych lekcjach, które Bóg nam daje. Że jeśli spotyka nas jakieś doświadczenie, jakaś strata, jakaś sytuacja, to istotne dla Boga jest to, żebyśmy coś z tego dla siebie wyciągnęli. I zobaczmy, że Bóg w związku z tą sytuacją nie ma problemu, żeby wyciągnąć nas z tak zwanej strefy komfortu. Przyzwyczajamy się do pewnych wygód w naszym życiu. Jest nam dobrze. Pewne rzeczy dają nam taki cień. Żyje nam się przyjemnie i wygodnie. Problem jest taki, że tego typu sytuacje, kiedy siedzimy sobie w takich zacienionych, przyjemnych miejscach, nie są dla nas rozwojowe. One nie sprzyjają tak naprawdę nam te wygody i komfort, jaki mamy. Stąd Bóg wyprowadza nas, wyciąga nas z tej strefy naszego komfortu, ponieważ tak jak w przypadku Jonasza, tak i w naszym przypadku jest zainteresowany naszym rozwojem. Chce nam w ten sposób trochę podnieść poprzeczkę, żebyśmy osiągnęli coraz wyższy poziom, osiągali coraz wyższy poziom charakteru. W związku z tym nie należy gniewać się na Boga, tak jak Jonasz gniewał się na Boga z powodu tej sytuacji. Czy my możemy, drodzy braterstwo, zajmować postawy, że gniewamy się na Boga? No z pewnością pierwszy to jest, zakładam, że wszyscy z nas będziemy protestować, ponieważ nikt z nas nie zajmuje takiej postawy jak Jonasz. Bo nikogo z nas Bóg nie pyta, słusznie, że się gniewasz? A my mówimy, tak, Boże, gniewam się na Ciebie. Oba przypuszczam, że nikt z nas tak oficjalnie do Boga się nie zwraca. A mimo wszystko jednak możemy trochę być niezadowoleni, nie zgadzać się z Bogiem i trochę na Boga się gniewać. Kiedy tak się dzieje? Kiedy jesteśmy niezadowoleni z tej sytuacji, która nas spotyka. Że niepotrzebnie ta sytuacja miała miejsce. Niepotrzebnie ten człowiek tak się zachował. Albo ta kobieta, albo ten brat, ta siostra. Teraz z tego powodu mam problemy w życiu. Zgubił mi się ten cień, ta wygoda, ten komfort, jaki miałem w życiu. Miałem takie fajne miejsce, dobrze mi się żyło, było wygodnie. I w każdej takiej postawie, kiedy obwiniamy kogoś albo jakąś sytuację o to poczucie dyskomfortu, które właśnie czujemy, które jest dla nas doświadczeniem, to jest ta sytuacja, kiedy gniewamy się na Boga. Nie podoba nam się to, że to czy to miało miejsce. Czyż nie tak jest, drodzy braterstwo, że jesteśmy często niezadowoleni z różnych sytuacji, jakie nas w życiu spotykają? A czy słyszeliście takie zwroty, jak Jonasz, który mówi, no mam już tego dość. Dłużej już tego nie wytrzymam. Zdarza się, że ktoś powie i takie słowo. Dokładnie to mówił Jonasz. To jest właśnie sytuacja, w której Jonasz nie zgadzał się z Bogiem, ponieważ nie tak sobie wyobrażał, że tak przebiegnie jego życie. Ale drogi Boże są inne niż nasze drogi. I często są w konflikcie z naszymi planami, z naszymi wyobrażeniami, z naszymi oczekiwaniami, jak ta nasza droga poświęcenia będzie wyglądać. I pocieszające z historii Jonasza, drodzy braterstwo, jest to, że chociaż Jonasz popełniał błędy i okazywał nawet jawne nieposłuszeństwo Bogu, to Bóg okazał mu też miłosierdzie. Bóg z niego nie zrezygnował. W związku z tym i nie zrezygnuje tak łatwo z nas. Pomimo tego, że i my popełniamy błędy, pomimo tego, że i my możemy okazywać Bogu nieposłuszeństwo, pomimo tego, że i my możemy zamiast słuchać się woli Bożej, pójść do portu i w Jaffie i wsiąść na okręt, który popłynie w przeciwną stronę. Wyobrażacie sobie, braterstwo, gdyby Bóg nam dawał na przykład tylko 3 szanse. Masz 3 szanse, jak wykorzystasz 3 szanse, popełnić 3 błędy, to ja już nie mogę tego dłużej tolerować. I niestety, ale muszę się z Tobą rozstać. Nie wiem jak w Waszym przypadku, ale ja prawdopodobnie te 3 szanse bym wykorzystał pierwszego dnia, kiedy w moich relacji z Bogiem. Ale jak mówię nam Słowo Boże, Bóg nie jest tak jak człowiek. To my jesteśmy, mamy takie wąskie pole widzenia i mamy taką wąskie pole tolerancji. Zwróćmy uwagę na to, jak Piotr pyta naszego Pana o to, czy aż 7 razy powinien przebaczyć swojemu bratu? Aż 7 razy, to co mówi? Czy aż tak dużo? To słowo aż sugeruje, czy aż tak dużo razy? Najchętniej to by było tak do 3 razy sztuka. Tam 3 szanse i koniec. Więcej nie mam dla Ciebie miłosierdzia. Ale to Bóg, Jezus mówi, odpowiadając Piotrowi, mówi, jeśli pokutuje, jeśli żałuje, jeśli brat, który grzeszył przeciwko Tobie, chce to naprawić, dawaj mu nieskończoną ilość szans. A Bóg jak z nami postępuje? Nie według naszych grzechów. Czyli widzimy to w przykładzie Jonasza, prawda? Jego historii nie postępuje według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win. Jeśli by Bóg zważał na nasze winy i na nasze błędy, to kto się ostoi z nas, z protestu? Kto przetrwa tą próbę, tą konfrontację naszych win z Bogiem i z Bożą sprawiedliwością? Więc jedynym rozwiązaniem, i to jest właśnie pocieszające dla Boga, to jest Jego wielkie miłosierdzie, które chce nam okazać i starać, Jego wielkie staranie się o nas. Pomimo tego, że wiemy, jaka jest wola Boża często w naszym życiu i wiemy w tej czy innej sytuacji, co powinniśmy uczynić, to jednak zdarza się, że ulegamy naszym słabościom i ulegamy staremu człowiekowi, bo popełniamy błędy. Gdybyśmy ich nie popełniali, to tylko w jednej sytuacji, że jesteśmy doskonali. Ale pomimo tego Bóg z nas nie rezygnuje. I ta świadomość, drodzy braterstwo, daje nam, jest ogromne pocieszenie, że Bóg wciąż nam daje szansę i wciąż okazuje nam swoje miłosierdzie. Takie samo miłosierdzie, jakie okazał Bóg Niniwie, takie samo okazał również i prorokowi Jonaszowi, pomimo tego, że Jonasz tego nie zauważył. A więc Boże miłosierdzie, które pojawia się w naszym życiu w tym wypadku, że Bóg z nas nie rezygnuje, że nie postępuje według naszych win, powinno pobudzać nas do wdzięczności i do jeszcze większej chęci słuchania i posłuszeństwa Bogu, żeby zrobić jeszcze większy wysiłek w tym kierunku, żeby się Bogu podobać. Boża miłość dla nas, litość, wyrozumiałość, jakie Bóg ma dla nas przy naszym powolnym postępie, przy ciągłych błędach, jakie popełniamy, przerasta tak naprawdę nasze wyobrażenie. To, co Bóg nam okazuje, jest ponad to, co my jesteśmy w stanie okazać nawet jednemu, jedni drugim. My byśmy, drodzy braterstwo, dawno z siebie zrezygnowali. Ja przynajmniej, gdybym sam siebie miał prowadzić, to pewnie bym zrezygnował już dawno z siebie albo z takiego człowieka, jak ja jestem. Bóg jednak cierpliwie czeka, nawet jeśli udajemy się, tak jak syn marnotrawny, do innej krainy. Ale też wykorzystuje różne sytuacje, aby przyciągnąć swoją uwagę, naszą uwagę na siebie, zwrócić naszą uwagę na siebie, żeby przypominać nam o sobie. I to jest dla nas nadzieja, że On się zawsze będzie o nas starał, że jeśli my się do Niego zbliżymy, On się będzie do nas zbliżał. Jeśli my będziemy się starać o Niego, On się będzie starał o nas. I tak naprawdę jedyną przeszkodą, jaką może nas od Boga oddzielić, jesteśmy my sami. Kiedy my się o Boga nie staramy, kiedy nie robimy kroków w Jego stronę, kiedy rezygnujemy całkowicie, w związku z tym Bóg również ma poniekąd, można powiedzieć, związane ręce. Dlatego doceniajmy te Boże starania o nas. Doceniajmy to, co Bóg dla nas robi, to te wszystkie lekcje, jakie nam daje, ponieważ to wszystko wynika z Jego miłości i z Jego mądrości, po to, abyśmy mogli osiągnąć cel naszego powołania. Drodzy braterstwo, co tu dłużej mówić? Chyba czas już dobiega końca. W związku z tym pozostaje mi tylko zakończyć ten wykład życzeniami, żeby te lekcje, które płyną z historii Jonasza, których tak naprawdę jest dużo więcej, aby również były i dla nas inspiracją do pracy nad sobą, do analizowania samych siebie i do tworzenia głębokich i silnych relacji z Panem, a wtedy cel naszej podróży, jakim jest królestwo i dziedzictwo w ziemi obiecanej, stanie się jak najbardziej osiągalny i realny i osiągnięcia tego celu Wam życzę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Błogosławieństwa Bożego Wam życzę. Dziękuję.